jakieś blogi. Ponadto jestem liderem polskiej grupy SQL, wielbicieli SQL Server, że tak to nazwę, PLS UK. W razie chęci kontaktu ze mną zapraszam do kontaktu poprzez maila, którego w tej chwili widzicie na ekranie. Osoby zainteresowane muszą sobie zapisać, ponieważ już się on więcej w prezentacjach pewnie nie pojawi. Drugą osobą prowadzącą dzisiejsze spotkanie i nie tylko to spotkanie, tak jak mówiłem, jest współautorem tego cyklu, jest Damian Widera, którego usłyszycie mniej więcej od połowy dzisiejszego spotkania. Damian Widera jest projektantem, konsultantem, trenerem, zajmuje się kierowaniem różnego rodzaju projektów, zarówno dotnetowych, SQL serwerowych, business intelligence, no i coraz bardziej wchodzi właśnie w tematykę dotyczącą zagadnień związanych z chmurą. Jest też prelegentem na licznych konferencjach, m.in. MTS PAS i MTS PAS i innych mniejszych konferencjach organizowanych w Polsce. Jest autorem licznych artykułów na Technecie. Myślę, że wielbiciele SQL Servera czy BI-a bardzo dobrze go stamtąd też znają. To również jak ja stara się udzielać w naszej społeczności PLS-ugowej. Kontakt do Damiana widzicie tutaj na ekranie, zresztą też chyba łatwo go w inny sposób znaleźć. Obydwoje jesteśmy nagrodzeni wyróżnieniem Microsoftu MVP w kategorii SQL Servera. Obydwoje mamy certyfikaty związane jesteśmy certyfikowanymi trenerami Microsoftu. Tyle jeśli chodzi o nudzenie dotyczące nas, kim jesteśmy. Już myślę, że na ten cały cykl wystarczy dla Was to krótkie wprowadzenie. Teraz agenda dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, ten przynudnawy wstęp, który w tej chwili jest. Następnie omówimy sobie, co to jest chmura, co nam daje przetwarzanie chmury, jakie mamy rodzaje chmury, co to jest składowanie chmury, czym jest właściwie Azure, dla kogo będzie przydatna chmura, jakie są scenariusze użycia jej, no i co będziemy mogli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Także, tak jak widzicie, jak to wspominałem, jest to po prostu taka sesja otwierająca cykl naszych spotkań, która po prostu ma wprowadzić Was w świat przetwarzania związanego z chmurą i w ogóle zrozumienie pojęcia chmury, czy zobaczenia, w jaki sposób my to widzimy, czy w jaki sposób my to gdzieś doczytaliśmy, czy znaleźliśmy w różnych materiałach. Otóż, czym jest chmura? Jakbyście już weszli na stronę jakiejś tam Wikipedii, encyklopedii różnych i tak dalej, głównie internetowych, bo to i pozostałych, to tak raczej tego się nie da znaleźć na razie, czym jest chmura, możemy znaleźć różnego rodzaju definicje. Tutaj jest jakiś przykład angielskiej definicji i polskiej. I myślę, że one w jakimś stopniu oddają to, czym właśnie ta chmura jest. Czyli chmura to ma być takie wypożyczanie aplikacji infrastruktury, która głównie ma być dostępna przez internet i tak naprawdę mamy płacić za użycie zasobów. Nie za, tak jak w tej chwili każdy w firmie musi kupić serwer, musi kupić oprogramowanie, obojętnie czy ten serwer w tym momencie pracuje, czy nie pracuje, my musimy zainwestować jakieś koszty, musimy ponieść jakieś pieniądze, żeby coś takiego nabyć. Idea działania przetwarzania chmury jest taka, że tak naprawdę nas nie interesuje, gdzie znajdują się te serwery, jakie to są serwery, czy czeka tam ich 100, czy 1000, czy w jaki sposób to jest realizowane technicznie. To są tematy nas kompletnie nieinteresujące, bo my tak naprawdę płacimy i wykorzystujemy odpowiednie zasoby. Także dla nas istotne jest to, co my wypożyczamy, co my bierzemy stamtąd, a nie tak naprawdę to, jak to jest zbudowane, co ktoś tam robi, żeby to działało, w jaki sposób to jest gwarantowane, że to nam funkcjonuje. Czyli ta definicja jest taka bardzo prosta, że to jest cloud computing, jest to wypożyczane aplikacje, infrastruktura dostępna przez internet. Czyli tak w dosyć ogólnym stopniu można to przedstawić. Jakie są rodzaje chmury? Ostatnio bardzo modne jest mówienie o takim podziale, że są chmury publiczne i chmury prywatne. Idea jest taka, że chmura prywatna ma służyć do tego, w takim celu, że na przykład jakieś banki, stowarzyszenia, jakieś korporacje mogą stworzyć własną chmurę, czyli jakieś data center, do których ludzie będą mieli dostęp, nie orientując się, nie wiedząc właściwie, gdzie pracują, na zasadzie właśnie takiej chmury prywatnej, czyli jakiejś korporacyjnej, jakiejś organizacyjnej, w jakiś sposób zorganizowane a nie dostępna ogólnie, powszechnie. Chmura publiczna, o której my będziemy mówić i właściwie wszystkie nasze odcinki będą jej dotyczyć, to jest chmura taka, która jest świadczona jako forma produktu, z którego my możemy skorzystać. W jaki sposób to będzie, jakie są te produkty, które możemy zaliczyć, że one pracują w chmurze, czy są w chmurze, o tym za chwileczkę postaram się powiedzieć. Podział taki właśnie klasyczny to jest to, co właśnie mówię, czyli mamy podział na chmurę publiczną i na chmurę prywatną. Tematyka chmury prywatnej, tak jak mówiłem, na razie nas nie będzie interesować i te pierwsze 8 odcinków poświęcimy tylko i wyłącznie chmurze publicznej. Jakie są usługi chmurze? Otóż ja może od razu je wyświetlę wszystkie. Mamy do czynienia tak naprawdę, ja sobie pozwoliłem pozostawiać w niektórych miejscach, zresztą Damian również, w anglojęzyczne określenia, bo one są najbardziej trafne i bawienie się w jakieś tłumaczenie polskie nie jest za dobrym odpowiednikiem w tym momencie. Czyli mamy do czynienia z trzema rodzajami usług dostępnych w chmurze. Jak to wygląda? Możemy sobie to bardzo prosto wyobrazić, jaka w ogóle była tego historia. Znamy jeszcze i bardzo często tak może jeszcze firmy działają, że korzystają z usług tak zwanych kolokacyjnych, czyli są jakieś duże data center, które udostępniają dla nas powierzchnię, jakieś przestrzenie serwerowni, udostępniają nam miejsce w szafach albo całe szafy, prąd zapewniają dostęp do internetu i tak dalej, czyli całą tą infrastrukturę. My stawiamy sobie swój własny serwer, który tam jest, możemy już dodatkowo zainstalować na nim jakieś tam oprogramowania i tak dalej. To jest usługa, która się nazywa kolokacja. Taka usługa kolokacyjna jest bardzo powszechnie stosowana i bardzo znana, jeśli chodzi o produkty na rynku. Również w tej chwili bardzo popularna i coraz częściej stosowana jest usługa hostowania, czyli usługa typu Infrastructure as a Service, czyli usługa, która jest, znaczy infrastruktura, która jest w formie usługi podawana, czyli to, że ktoś dla nas buduje jakąś infrastrukturę, przygotowuje nam jakąś infrastrukturę, z której my możemy korzystać. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że są stawiane dla nas jakieś tam serwery, korzystamy z jakichś zasobów serwerowych i my możemy sobie z nich korzystać w taki sposób, jakbyśmy chcieli to realizować. Ciekawszym elementem jest kolejny poziom, czyli mamy coś takiego jak platforma as a service, czyli mamy do dyspozycji platformę, na której my możemy budować własne rozwiązania. Jak to wygląda? Tutaj mamy, jeśli chodzi o zarówno PaaS-a, jak i SaaS-a, czyli Software as a Service, czyli dostajemy gotowy produkt, czy to jest na przykład poczta e-mailowa, czy to będzie edytor tekstu, czy to będzie jakaś wyszukiwarka, czy to będzie jakiekolwiek narzędzie, z którego możemy korzystać, jakieś po prostu oprogramowanie, to będzie właśnie usługa, która jest dostępna poprzez internet, to możemy zaliczyć właśnie do grupy Software as a Service, czyli software udostępniany jako usługa, czyli oprogramowanie udostępniane jako usługa bezpośrednio do klienta końcowego. Idea jest taka, że na przykład nie musimy pewnych produktów kupować, instalować na lokalnych komputerach, tylko będziemy mogli korzystać z nich jako formy usługi, czyli potrzebujemy jakiś produkt przez miesiąc, to wypożyczamy sobie go, czy korzystamy z niego w formie właśnie wypożyczenia, czyli takiej właśnie działalności w chmurze i korzystamy z jego, nazwijmy to, dobrodziejstw. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o PaaS-a i SaaS-a, my tu się skoncentrujemy na technologii tutaj właśnie Azure, czyli na produktach tak naprawdę firmy Microsoft, ale to nie jest jedyna firma, która działa w chmurze. Mamy do czynienia wiele produktów konkurencyjnych, bo mamy Amazona, mamy Yahoo, mamy Google'a, mamy też firmy, które sprzedają software w formie właśnie z usługi. Na przykład bardzo duża firma jest Salesforce. Ona może w Polsce nie jest popularna, to jest usługa, produkt bardzo popularny, jeśli chodzi o świadczenie, jeśli chodzi o produkty związane z CRM-em za granicą. Także tych producentów oprogramowania traktowanego jako produkty typu SaaS i PaaS na rynku już jest bardzo dużo. Czyli to nie jest tak, że Microsoft jest jedynym graczem, jest jedynym produkt, także jest tych produktów konkurencyjnych dużo, także ten rynek też jest konkurencyjny w formie świadczenia usług zarówno jako platformy, jako software'u na rynku. My będziemy się koncentrować bardziej w tym cyklu naszych szkoleń bardziej na PaaS-ie, czyli będziemy mówili o tej platformie, na której my będziemy mogli budować własne rozwiązania, my będziemy mogli składować swoje dane, my będziemy mogli korzystać na przykład z systemu raportowania czy bazy danych właśnie znajdującej się w tych chmurze. To będzie taki produkt, temat wiodący tych naszych spotkań, ale w dniu dzisiejszym też jeszcze pojawią się inne rzeczy związane z zakresem SaaS-a. Cloud Services. Cloud Services, czyli właśnie wracamy znowuż do usług, jakie są dostępne w chmurze. Najlepiej obrazuje ten diagram, który tutaj Państwu chciałem przedstawić. Pierwsza rzecz jest taka, mamy pakiety, którymi my musimy zarządzać. Ja muszę to włączać, bo tutaj coś mi się Mamy pakiety, którymi musimy zarządzać, czyli kupujemy oprogramowanie, budujemy swoją infrastrukturę sieciową, zarządzamy tą infrastrukturą, zarządzamy serwerami, storage'ami, ewentualnie budujemy elementy wirtualizacji, musimy zajmować się systemami operacyjnymi itd., 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 aż do aplikacji końcowej, czyli aż do ostatecznie do danych i do produktu, jakim jest, jest ten oprogramowanie, z którego nasz klient, w sensie rozumiany pracownik firmy czy pracownik kontrahent, który korzysta z naszych produktów, korzysta. Jeżeli my byśmy teraz wzięli pod uwagę tutaj odniesienie do tych usług, które są dostępne, czyli mamy Infrastructure as a Service, widzimy jakby do którego momentu sięga zakres świadczonych usług w ramach chmury, czyli właśnie mamy ten dostęp do zasobów, do serweru, do wirtualizacji, gdzie my możemy postawić swoje potem systemy operacyjne i tak dalej, wszystkie elementy, którymi my będziemy zarządzać i my będziemy już instalować, żeby w ostatecznej fazie tak naprawdę, co interesuje tak naprawdę każdego klienta, to są dane i aplikacje, ich wydajność, ich działanie, czyli ten element końcowy. W platformie as a service, to jest właśnie ten element, na którym się najwięcej dzisiaj w czasie tych cyklu skoncentrujemy, ona będzie dotyczyła tak naprawdę naszych danych i aplikacji, czyli po stronie nas, informatyków, będzie interesowało to, w jaki sposób chcemy dane przechowywać, jak je przechowujemy, jakie to są dane, jakie mamy aplikacje, z czego one będą korzystać, to jest ten element, którym my będziemy zarządzać i które nas będą interesowały. Pozostałe rzeczy są tak naprawdę usługą, którą my kupujemy, z której my korzystamy w odpowiedni sposób skalowany, taki, jaki jest nam potrzebny. Czyli jeżeli w tym momencie na przykład nie potrzebujemy dużych zasobów związanych z chmurą, nie musimy z nich korzystać. To jest taka podstawowa zaleta budowania takiej infrastruktury naszego przedsiębiorstwa informatycznej w oparciu o chmurę. Czyli korzystamy z zasobów właśnie chmury. W zależności od tego, jakie są nasze potrzeby, czy jakie mamy sytuacje w firmie, możemy z tego skorzystać. W przypadku software as services jest coś takiego, że mamy do czynienia, że wszystko jest tak naprawdę po stronie chmury, a klient korzysta poprzez internet z jakichś konkretnych usług. Czyli to może być na przykład usługa poczty, usługa jakichś pakietów Office'a. Jest bardzo dużo różnych produktów w tej chwili dostępnych, o niektórych tutaj Microsoftu ja parę słów dosłownie powiem, także tego troszeczkę jest. Jak to wygląda, jeśli chodzi o to dostępne z poziomu naszych jakby klientów, czyli tych usługobiorców. W przypadku Software as Services mamy do czynienia z tym, że klient ma korzystać z aplikacji. Go to nie interesuje, czy to będzie ta aplikacja musiała stać na 20 serwerach, na jednym serwerze. On chce szybko móc skorzystać z jakiegoś edytora tekstu, szybko otrzymać jakiś raport, czy zarządzać jakimiś komputerami, czy coś wykonać jakiekolwiek inne usługi przy użyciu tych aplikacji. Takiego klienta nie interesuje to, w jaki sposób to ma zadziałać. Z punktu widzenia naszej platformy ma być dokładnie tak samo. Jeżeli my chcemy, żeby więcej osób nagle korzystało z naszego serwera, więcej raportów było generowanych, to nas to nie interesuje, jaki musi być serwer po drugiej stronie, żeby wykorzystać możliwości tych naszych serwerów. Także mamy do czynienia z czymś takim właśnie jak z skalowalnością dostępności do naszej rzeczy i elastycznością. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Microsoft właśnie na poziomie świadczenia usługi platformy jako serwis? Mamy do czynienia, można powiedzieć, z trzema takimi głównymi wiodącymi produktami, o których za chwileczkę parę słów będzie. Czyli mamy do czynienia z SQL Azure, Windows Azure App Fabric oraz Windows Azure jako cała główna platforma, z którą mamy do czynienia. My w naszych poszczególnych odcinkach będziemy się koncentrować po kolei na tych wszystkich produktach, także będziecie Państwo mogli w jakimś stopniu sami stworzyć jakąś aplikację, zadziałać, realizować te rzeczy właśnie przy użyciu tych wszystkich produktów, o których ja tutaj mówię. I myślę, że poznacie architekturę i działanie, funkcjonowanie wszystkich tych produktów. Także osoby zainteresowane zapraszam na przybycie na kolejne nasze odcinki, gdzie bardziej szczegółowo będziemy o tych wszystkich rzeczach mówili. Jeśli chodzi o SaaS, to Microsoft w tej chwili już udostępnia bardzo dużo rzeczy, między innymi Windows Intune. To jest specjalna taka aplikacja stworzona właśnie w chmurze po to, żebyśmy mogli zarządzać swoimi komputerami czy zbiorem swoich komputerów w osobistych czy to w firmie, czy to nawet prywatnie, jeśli ktoś miał ochotę w ten sposób zarządzać jakimś zbiorem komputerów. Głównie to dedykowane oczywiście do przedsiębiorstw, gdzie tych jednostek jest dużo. Projekt Atlanta jest to analogiczny do Windows Intune, projekt do zarządzania SQL-owymi serwerami, czyli możemy wiele serwerów SQL zarządzać właśnie poprzez Atlantę. Atlanta jeszcze jest w wersji beta, także nie jest jeszcze produktem gotowym. Ponadto są odpowiedniki większości produktów takich, nazwijmy to, pułkowych, które znamy właśnie z formy klasycznie instalowanych aplikacji, tak zwanych paczkowych do, na poszczególnych komputerach, czyli to jest Exchange, SharePoint, Office Live Meeting, z którego właśnie w tym momencie korzystamy tak naprawdę, Office Communication Online, Office Web Apps i Microsoft Dynamics CRM w wersji online. Czyli mamy do czynienia coraz większy zbiór produktów, z których możemy w firmie korzystać. Idea Microsoftu jest taka, żeby zdublować wszystkie podstawowe produkty w formie instalowanej lokalnie na w przedsiębiorstwach oraz dostępnych online. To nie chodzi o to, żeby zastąpić teraz wszystkie produkty w firmach produktami online'owymi, tylko chodzi o to, żeby one się wzajemnie uzupełniały, tworząc jakby bardziej elastyczne środowisko do pracy dla pracowników naszej firmy, dla osób tworzących nasz biznes, działających na bardzo dynamicznym i rynku, gdzie firma musi być elastyczna i musi być dynamiczna. Jeśli chodzi o Microsoftu, warto wspomnieć o jego doświadczeniu w produktach, które można zaliczyć do produktów znajdujących się tak naprawdę w chmurze. Czyli są to produkty działające właśnie poprzez internet, jako produkty gotowe, które może w dużej mierze i my już w tej chwili wykorzystujemy, albo w jakimś chociaż stopniu. I one istnieją już od iluś lat i one się sprawdzają i działają w jakimś tam stopniu lepszym czy gorszym, to już każdy sobie sam może ocenić, ale tych produktów już trochę jest na rynku. I to jest właśnie między innymi Xbox Live, znany użytkownikom Xboxa, chociaż akurat w warunkach polskich nie wszystkie te produkty można specjalnie wymieniać, bo są pewne mankamenty prawne, które nie udostępniają nam wszystkich jakby dobrodziejstw tych produktów, no ale chciałem się bardziej skoncentrować w bardziej sposób globalny na ten temat, co występuje. Windows Update na pewno dla wszystkich jest bardzo dobrze znany. Windows Live jako usługa cała, Windows Live Hotmail, Live ID, czyli z tego ID, którego w wielu miejscach może korzystamy, autoryzujemy się. Windows Messenger, czyli produkt do komunikator. Bing, czyli wyszukiwarka, która posiada jakieś tam inteligencję i tak dalej, czy ona jest dobra, czy zła, no to pomijamy te rzeczy. SkyDrive, czyli dostęp do zasobów, czyli taki storage ogólnie dostępny, gdzie każdy może składować dużą ilość swoich danych, czy właśnie Zoom. Także jest trochę tych produktów, które są obecnie już żyjące i dostępne na rynku, które są tak naprawdę produktami, które weszły w nasze życie codzienne, nawet bez świadomości naszej, że tak naprawdę zaczynamy korzystać z produktów istniejących tak naprawdę w chmurze. Przykładowych parę liczb, jak to wygląda, jeśli chodzi o osoby wykorzystujące właśnie te produkty, to mamy do czynienia z Xbox Live'em, który tak naprawdę już ma 24 milionów użytkowników. Ciekawa informacja, że poprzez Windows Live Messenger dziennie rozsyłanych jest 10 miliardów wiadomości na przykład. Windows Live ID posiada 500 milionów użytkowników. Także są to liczby takie, które robią jakieś tam wrażenie, mniejsze czy większe, że to jakoś tam działa i jest to produkt, który cieszy się jakąś popularnością i we wszystkie te produkty, o których tutaj mówiłem, mają trend wzrostowy. Także to jest rzecz, która jest jakimś rzeczą na rynku. Dlatego warto się zastanowić, warto się na chwilę zatrzymać też nad tym Azurem, poznać tą technologię, bo jest to na pewno technologia jakiejś przyszłości. Jak wygląda właśnie cała ta chmura, jeśli chodzi o firmę Microsoft? No to tutaj mamy właśnie pokazane, jak to wygląda spotkanie się tych dwóch światów, czyli mamy ten świat taki, który znamy z codzienności, czyli właśnie systemy operacyjne Office, SharePoint, Dynamics, czy SQL Server, czy Windows Server i mamy ten świat chmury, czyli tutaj mamy do czynienia te produkty, które już wcześniej wymieniałem. Na tym może więcej czasu nie będziemy spędzać. Przejdę teraz do platformy Azure. Platforma Azure, ja może sobie wyświetlę od razu cały diagram, składa się z tych trzech podstawowych grup, o których ja mówiłem. Czyli mamy coś takiego właśnie jak Windows Azure, który jest tak naprawdę podstawą działania tej naszej chmury Microsoftowej. gdzie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych, czyli z jakimikolwiek obliczeniami, pracą, z działaniem tym naszych aplikacji i mamy do czynienia ze storage'em, czyli z przechowywaniem danych. To mogą być różne dane, to mogą być dane wrzucane tak jak na dysk, to mogą być dane w jakiś sposób ustrukturyzowane, to mogą być dane przechowywane w tak zwanej takiej tabeli, o tym będziemy sobie później jeszcze mówić, także w różny sposób te dane mogą być składowane. Mamy następnie element, który dotyczy zarządzania tym, czyli jest cała grupa produktów, która pozwala nam w fajny sposób, czy może jakiś tam optymalny, zarządzać tym naszą całą platformą Azure'ową. No i kolejnym krokiem, jakim jest, to będą między innymi takie rzeczy, jak na przykład znany nam zdalny pulpit, który możemy się łączyć do Windows Azure'a, czyli do takiego zdalnego klienta do naszej tej platformy. SQL Azure, odpowiednik naszego SQL serwera, czyli relacyjnej baz danych stworzonych w chmurze, czyli dostępna usługa w formie bazy danych relacyjnej, czyli możemy sobie budować bazy relacyjnej gdzieś tam w chmurze, nie interesować się jakimiś backupami, nie interesować się, czy nam miejsca na dysku starczy, nie interesować się, czy ten serwer jest wystarczająco wydajny, tylko tworzyć takie rozwiązanie w chmurze. Oczywiście w pewnym zakresie jest to możliwe i do pewnych zastosowań się to nadaje. O tym myślę, że troszeczkę więcej będziemy mówić w którymś następnym odcinku, gdzie skoncentrujemy się właśnie na SQL Azure. Dwie następne elementy, które bardzo mocno są rozwijane, to jest Reporting Services w wersji Azure i Data Sync, czyli synchronizacja tych danych, która będzie miała jakieś specjalne znaczenie w przypadku budowania ciekawych rozwiązań, które mają łączyć zarówno produkty, nazwijmy to działające w sposób taki offline'owy, czyli działające w naszych lokalnych serwerach, w naszych serwerowniach, z właśnie rozwiązaniem online'owym. I reporting services, który pozwoli nam tworzyć raporty i udostępniać je w chmurze, czyli właśnie w ten sposób dostępnie jak te wszystkie aplikacje, o których ja wcześniej tutaj mówiłem. Windows Azure App Fabric to jest oczywiście ten zbiór aplikacji, który nam jest potrzebny do kilku ważnych rzeczy. Zarówno w firmie Microsoft jest potrzebny do rozliczania nas, czyli korzystając z tych usług, obciążając te zasoby, wykorzystując zasoby obliczeniowe, musimy jakoś to płacić. O tym też troszeczkę opowiemy później. Ale dwie podstawowe rzeczy, które są związane z Windows Azure App Fabric. To po pierwsze to jest dostęp, czyli zarządzanie bezpieczeństwem, a druga rzecz to jest infrastruktura i komunikacja pomiędzy serwisami, wewnętrzna i zewnętrzna, dotycząca Azure'a. Ja tutaj to troszeczkę powiedziałem w taki sposób bardzo ogólny. My bardzo szczegółowo o tych produktach będziemy mówili w kolejnych 7 odcinkach, które co tydzień aż do marca w ramach portalu WSS będą się odbywać. A jak to wygląda po stronie fizycznej? Tak naprawdę jest ileś tych center, data center na świecie. Microsoft oficjalnie nie podaje, ile ich tam jest, jest więcej niż 10, mniej niż 100. Takie liczby są rzucane, nie są jasne, precyzyjne informacje podawane, no to myślę, że one i tak nie są specjalnie istotne. Jeśli chodzi o chmurę, w jaki sposób się dzieje, gdzie trafiają nasze dane, gdzie są one replikowane, w jaki sposób, czy my mamy możliwość wpływu na to, o tym wszystkim będzie, jak będziemy po kolei o tych elementach mówić. W tej chwili tylko chciałem tak ogólnie opowiedzieć o tym, że są te datacentry w różnych miejscach świata, że nasze dane mogą być replikowane w różne miejsca. Microsoft w ten sposób zabezpieczyć nas może przed utratą tych naszych informacji, działania tych naszych aplikacji, które stawiamy w chmurze. Ale mamy też do czynienia, jak to jest oczywiście, znaczy nas to pewnie wszystkich jakiś tam stopniu interesuje, jak to fizycznie faktycznie wygląda. Tu mamy przykładowe zdjęcia dotyczące któryś z tych datacenter, teraz nie wiem, czy to jest któryś chyba z europejski datacenter. Jak to wygląda właśnie z lotu ptaka? Czyli mamy wielkie jakieś hale, do których mamy udostępniony internet i prąd z różnych źródeł równocześnie. Widać, że to są gigantyczne przestrzenie, na których są zainstalowane serwery. Jak te serwery wyglądają? Otóż to są kontenery. Serwery tam są wymieniane, to Microsoft się tutaj chwali zawsze tymi informacjami. Serwery są kupowane i składane, łączone i tak dalej, właśnie w postaci kontenerów. Czyli to nie jest pojedynczy komputer, tylko wstawia się kontener, do kontenera się podłącza odpowiednio prąd, klimatyzację i internet, czyli tam net. I taki kontener już zaczyna pracować w tej infrastrukturze Microsoftowej chmury. I jeśli chodzi o dostawców, to jest 3 dostawców na świecie, 2 bardzo znane firmy, 1 mniej. W każdym bądź razie w jasno określonych specyfikacjach te trzy firmy dostarczają ten sprzęt do tych wszystkich datacenter na świecie. Tak to mniej więcej wygląda, taki kontener w środku, czyli są z jednej strony mamy po prostu wiele takich szafek rakowych, gdzie stoją te sprzęty. Tu mamy właśnie do czynienia akurat z jednym z tych producentów, z firmą Dell. Z drugiej strony widzimy, jak to wygląda od tyłu, czyli tam, gdzie podłączone są te wszystkie przewody, tak wygląda taki serwer czy kontener serwerowy od środka. Ok, tyle jest jakby z mojej części prezentacji. Dalszy ciąg prezentacji oddam głos już Damianowi. Mam nadzieję, że Damian jesteś. Halo, halo, nie śpisz? Halo? Halo, halo, Damian. Mamy chyba chwilowe problemy techniczne. Za chwileczkę będziemy dalej kontynuować. Damian opowie o tym, jakie są scenariusze użycia chmury, dla kogo ta chmura jest przeznaczona, jakiego typu są klienci. Chyba ma jakieś problemy techniczne, skoro się do nas nie odzywa jeszcze. Niestety Damian ma problemy jakieś z dźwiękiem, więc spróbuję ja poprowadzić dalszy ciąg sesji. Jak jakieś rzeczy, które Damian chciał powiedzieć, nie uda mi się powiedzieć, czy z jakichś powodów coś tam pominę, to myślę, że Damian za tydzień uzupełni. Przepraszam w imieniu Damiana. Damian właśnie to jest dostępny na czacie. Niestety on mojego dźwięku też nie słyszy. Także jak ktoś miał ochotę bezpośrednio zadać jakieś pytanie Damianowi, to zapraszam przez Q&A albo przez czata do Damiana Widery. W tym momencie ja spróbuję poprowadzić dalszy ciąg tej sesji. Więc dla kogo jest chmura? Przede wszystkim Jedna ważna rzecz, jeżeli jesteśmy uczestnikami rynku IT, no zacznę od tego trzeciego punktu, z całą pewnością dla nas jest chmura ta przeznaczona, z tego powodu, że pojawiają nam się nowe możliwości tworzenia nowych modeli biznesowych, nowych możliwości sprzedaży nowych tworzonych produktów, czyli tworzenie jakichś usług, które możemy sprzedawać. O tyle to jest ciekawe, że w tej chwili jest bardzo duża inwestycja czyniona w kierunku tego rozwoju chmury. Widać, jakie pieniądze nie tylko firma Microsoft wkłada w tą inwestycję, dlatego warto się rozwijać w tym kierunku, czy to od strony siebie jako pracownika, czy firmy, w której działamy, żeby być jednym z pierwszych, żeby być jednym z tych, którzy mogą z tego korzystać. Oczywiście dwie pozostałe światy, dla kogo chmura jest w tym momencie już też ciekawa i jest tym produktem ciekawym, no, czyli przede wszystkim firmy, które rozpoczynają działalność, które budują jakieś nowe produkty, wymyślają jakieś rzeczy, gdzie nie są w stanie, szczególnie uczestniczą na rynku elektronicznym, gdzie nie są w stanie przewidzieć swoich działań, w jaki sposób będzie popularność działała naszych produktów, które chcemy wnosić. Czyli czy my będziemy potrzebować serwer, który ma obsłużyć 1000 zapytań dziennie, czy 100 tysięcy zapytań dziennie. Wiemy, że udana taki produkt wprowadzony na rynku może w niektórym momencie wprowadzić duże problemy techniczne, jeśli chodzi o możliwości ich wykorzystania. Kolejna grupa to są bezpośrednio konsumenci, czyli to nie ta warstwa business to business, tylko ta warstwa właśnie business to consumer, gdzie mamy do czynienia z bezpośrednio konsumentami, którzy korzystają z poczty, korzystają z jakichś tam komunikatorów, czy najpopularniejszych jakichś rzeczy typu serwisy społecznościowe itd., itd. Także chmura ta ma wiele zastosowań, w których możemy ją użyć. Jeśli chodzi o naszych konsumentów, to jest to, co właśnie wspominałem, czyli te wszystkie rzeczy, którymi mamy do czynienia, ale też takie elementy jak na przykład bankowość elektroniczna, czy różnego rodzaju serwisy, na których możemy dokonywać zakupów, transakcji, czy tego typu działań. Oczywiście trzeba się też zastanowić, czy żeby budować prosty sklep internetowy, to czy warto takie coś hostować i przenosić w chmurę. No oczywiście trzeba sobie wyważyć koszty na przykład stworzenia i hostowania takiej aplikacji w tej chwili na przykład korzystając z jakichś tam usług hostingowych na PHP, czy warto to stawiać na chmurze i myśląc o tym, że jest dla nas wymagalna jakaś tam skalowalność itd., itd. No wiadomo, że to są pewne zastosowania, dla których chmura może się okazać zbyt kosztownym działaniem, dlatego to trzeba bardzo dobrze wyważyć i przemyśleć. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o działalności, o przedsiębiorstwo, no to bardzo ważną rzeczą jest to, że przedsiębiorcy w tej chwili rozwijają się bardzo często w kierunku elektronicznego biznesu i bardzo często mają do czynienia z taką sytuacją, że muszą swoje produkty wprowadzać w jakby nowe gałęzie, nowy dostęp rynku. To bardzo ładnie widać po produktach, które się w tej chwili coraz częściej pojawiają w sklepach internetowych, jakie nowe sklepy internetowe się pojawiają. Trzeba elastycznie się dostosowywać do rynku. Bardzo dobrą rzeczą jest to, że przy użyciu chmury nie musimy inwestować w infrastrukturę. W jaki sposób to firmy niektóre realizują? Bardzo często takie firmy, chociażby te, które, nie wiem, prowadzą jakieś gry na Facebookach czy jakieś inne rzeczy, one realizują to w ten sposób, że posiadają część infrastruktury własnej, a część mają w postaci właśnie wynajętej w formie jakiejś chmury. I w momencie, kiedy własna infrastruktura już nie wystarcza, żeby obsłużyć na wysokim poziomie świadczenie usług, mają do dyspozycji jeszcze repliki działania swoich aplikacji i mogą je uruchamiać kolejne instancje już w postaci chmury i wtedy płacąc za wykorzystanie kolejnych konkretnych zasobów. Czyli bardzo ciekawe, jeśli takie biznesowe podejście jest takie, żeby łączyć te rozwiązania, a nie radykalnie przenosić całość. Tak samo jeśli chodzi o zastosowanie jakiejś aplikacji. To nie chodzi o to, że trzeba od razu całe nasze serwery, wszystkie nasze dane przenieść, ale możemy jakiś proces biznesowy, jakieś działanie przenieść na działanie w chmurze. Czyli dostajemy nowe rzeczy, po prostu nowe modele biznesowe, które pozwalają nam tworzyć nowe sposoby działania na rynku i nowy rynek, czyli rozszerzać swój rynek, czyli zwiększać swoją zarówno konkurencyjność i pozycję na rynku, w biznesie. Tu mamy właśnie przykłady małych i średnich przedsiębiorstw, takie rzeczy, które mogą przedsiębiorstw dotyczyć, kiedy Damian zebrał, ja nie będę tych rzeczy czytać, Państwo ze spokojem sobie to wyczytali, na pewno jak ja mówiłem. jeśli chodzi o duże firmy, obniżenie kosztów. Jakbyśmy sobie zliczyli ilość serwerów pracujących, koszty klimatyzacji, zakupu, amortyzacji, zmiany po 2-3 latach jakichś sprzętów, czy rozszerzanie tego wszystkiego, jakbyśmy policzyli te prace tych pracowników związanych, którzy muszą tracić czas na to, to możliwe, że jakieś stawianie pewnych rozwiązań, pewnych aplikacji w chmurze mogłoby przynieść dla nas większe korzyści niż właśnie tworzenie własnej infrastruktury lokalnej. Trzeba oczywiście to po prostu w sposób zimny skalkulować i zobaczyć, co jest dla nas korzystniejsze. W każdym razie chmura otwiera nam nowe perspektywy, możliwości takiego działania i wykorzystania takich obszarów biznesu. To, co wspominałem, nowy model biznesowy, czyli mamy podejście zupełnie inne, jeśli chodzi o zarówno prowadzenie biznesu, ale przede wszystkim dla nas, jako dla informatyków, dla firm z branży IT, jest to, że mogą się pojawiać na rynku nowe produkty, które dotychczas nie istniały w ogóle z naszego punktu widzenia. To bardzo ładnie widać na produktach, które już się pojawiły, czyli na przykład jakieś narzędzia do zarządzania naszą infrastrukturą w chmurze. Czyli mamy możliwość na przykład, tak jak ja jestem w tej chwili na etapie testowania na przykład projektu Atlanta, możliwość od kilku klientów monitorować równocześnie SQL serwery w jednym środowisku. Bardzo fajny taki produkt, który ciekawie biznesowo można wykorzystywać. No i zarówno tego typu produkty możemy tworzyć sami. To jest, my możemy na tym rynku utworzyć własne produkty i je jako usługi sprzedawać dalej do naszych kontrahentów. Czyli na pewno w jakiś moment producenci systemów ERP pojawią się ze swoimi produktami, gdzie pojawią się elementy, które będą wydzielone na chmurze, które będą świadczyły jakieś tam usługi w jakimś zakresie. Oczywiście to nie jest kwestia tego typu, że całość aplikacji będziemy przenosić, że będą nagle systemy ERP przeniesione w chmurę, bo to nie będzie na pewno nigdy racjonalne, albo na pewno nie w bliskiej przyszłości. Ale są jakieś zastosowania, których możemy na pewno przenieść to na chmurę i korzystać z tego w sposób bardzo elastyczny. Szczególnie na przykład jacyś rozproszeni sprzedawcy, czy rozproszeni nasi handlowcy, którzy mogą w szczytach na przykład działalności korzystać z jakichś systemów rozproszonych w chmurze, które będą dla nas elastycznie i skalowalnie działać w zależności od obciążenia naszych systemów. Scenariusze użycia, no, praca czasowa systemu, czyli to, że system nasz nie pracuje na cały czas, tylko jest wykorzystywana intensywnie w jakichś krótkich okresach czasowych, czyli przez większość czasu tak naprawdę ten system stoi, nie jest wykorzystywany, że może wystąpić nagle szybki wzrost, że dzisiaj mamy 100 klientów, jutro mamy 10 tysięcy, a pojutrze już mamy milion. Także w momencie takiego szybkiego wzrostu oczywiście wykorzystanie chmury jest wręcz idealne. Tak samo nieprzewidywalne obciążenia. Jednego dnia mamy milion użytkowników, a potem przez tydzień 100. To też jest taka sytuacja, gdzie chmura się idealnie do tego znajduje. Oczywiście przy przewidywalnym obciążeniu również, bo wówczas możemy też dobrać odpowiedni sposób opłacenia, w jaki sposób to mamy zrobione. Tutaj mamy przykłady wykresów. Ja przepraszam bardzo, ale nie przygotowywałem tych slajdów, także nie jestem w stanie teraz tak szybko analizować, nie będę z Państwem tego czytać i analizować, także mogę nie przypuszczać, jak to wygląda praca szybkiego wzrostu i tak dalej, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. Ja myślę, że tytułem wstępu na następnej naszej sesji najpierw Damian jeszcze wprowadzi i jeszcze ewentualnie parę słów od siebie doda na temat tych rzeczy, które tutaj chciał Państwu opowiedzieć, także myślę, że udostępni uzupełni ten temat, który ja tutaj w tej chwili mówię. No, przepraszam jeszcze raz za to, że on ma w tej chwili jakieś problemy z tym dźwiękiem i nie może z nami tutaj aktywnie uczestniczyć. Tutaj mamy właśnie te przykłady średniego użycia i nieprzewidywalnego i przewidywalnego. Czyli te rzeczy, o których ja mówiłem, słownie to jest w formie jakichś takich wykresów, gdzie możemy zobaczyć te rzeczy. No i mamy tutaj przykłady, jeszcze się cofnę tam tego slajdu. W tym slajdzie mieliśmy... W tym slajdzie mieliśmy na przykład przykłady analizę finansową, udostępnienie jakichś wiadomości, czyli mamy nagle szybki wzrost. No, znamy teraz niedawno sytuację, jak udostępniał jeden serwer jakieś tam depesze i jak to wyglądało nagle z użyciem zasobów. Na przykład nieprzewidywalne ticket direct, czyli na przykład jakieś bilety na koncert nagle, jakieś akcje marketingowe, czyli mamy takie piki, które nagle występują, czyli takie jakieś intensywniejsze potrzeby, które musimy w jakiś sposób obsłużyć. przewidywalne, czyli wiemy, że nagle cały czas nic nie ma, ale mamy wyliczenie jakieś wynagrodzenia, wykonanie analiz miesięcznych, czy tam na przykład jak to są jakieś rozwiązania egzaminu, czy nagle promocje i tak dalej, i tak dalej. Czyli one są teoretycznie przewidywalne, ale one są nagle bardzo duże, znaczne wzrosty, do których dostosować naszą infrastrukturę jest nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji, ale są już konieczne z punktu widzenia zrealizowania naszych celów biznesowych. I tutaj też właśnie w tych scenariuszach bardzo dobrze sprawdza się wykorzystanie chmury. Tutaj są z Alexa podane przykładowe statystyki dotyczące obciążenia, jak to wygląda praca cały rok, jak nagle skacze w jakichś tam okresach. Czyli tutaj mamy na przykład rzeczy związane ze sprzedażą czterech tam jakichś dostawców, czyli tam na przykład te sklepy Walmart, czy z zabawkami, czy to ich rasy, i w jaki sposób im się zmieniały obciążenie w momencie świąt na przykład. No, mogliśmy w necie przeczytać ostatnie obciążenie, jak Amazon, ile zamówień dziennie, ile na sekundę tam było podawane, obsługiwał, także no, robi to wrażenie, także musi być ta infrastruktura przygotowana, ten system, żeby on zadziałał, bo wiadomo, że niedziałający taki system w takiej sytuacji to są straty, albo nawet gigantyczne straty dla takiego przedsiębiorstwa. Tutaj mamy przykłady znowu jakichś firm dotyczących danych podatkowych, które w okresie rozliczeń podatkowych, jak nagły skok korzystania z takiego serwisu występował. Czyli no, mniej więcej dzisiejszą sesją postaraliśmy się przybliżyć Państwu, czym jest ta chmura, takie podstawy, żeby wiedzieć. Myślę, że chociaż troszeczkę Was zaciekawiliśmy tą tematyką i część z Was, albo może większość, wysłucha na naszych kolejnych odcinków. Z każdym następnym odcinkiem będzie coraz więcej praktyki. Nasze kolejne odcinki będą dotyczyły tak naprawdę już jakichś konkretnych szczegółów, czyli na następnym odcinku za tydzień opowiemy sobie, jak założyć konto, w jaki sposób rozliczać się z kontem, czyli opowiemy m.in. w jaki sposób płacić przez karty prepaidowe. To jest bardzo fajne rozwiązanie, gdzie możemy mieć kartę prepaidową i płacimy tak jak za telefon. Jak sobie opłacimy, tak długo nam konto nasze będzie działać. Będziemy mówili też o narzędziach. Narzędziach, które są niezbędne, ale też opowiemy o narzędziach, które są przydatne, żeby coś zacząć robić z chmurą. Pokażemy, jak tą chmurę emulować sobie na komputerze, jak napisać jakąś aplikację, którą będziemy mogli sobie przetestować i sprawdzić działanie lokalnie na naszej lokalnej maszynie. Już 26 stycznia zrobimy pierwszą aplikację. Pokażemy, jak taką utworzyć, taką pierwszą aplikację, żeby działała na chmurze. Po tym spotkaniu myślę, że każdy z Was będzie umiał już samemu napisać taką aplikację, która będzie działała w chmurze. Po tej pierwszej aplikacji, 2 lutego, to będzie taka sesja, gdzie postaramy się pokazać taką esencję działania Azura. Jak to działa, jak to jest skonstruowane, jak wygląda architektura. 9 lutego omówimy sobie o przechowywaniu. Wszystkie rzeczy, które są związane z przechowywaniem, czyli w jaki sposób możemy przechowywać dane, w jaki sposób one są zabezpieczane, jak korzystamy z aplikacji, także ta sesja obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące, albo wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące przechowywania danych i wykorzystywania ich w naszych aplikacjach. Już 16 lutego poznamy podstawy SQL Azure. SQL Azure jest, tak jak mówiłem, silnikiem relacyjnym, także moglibyśmy o nim mówić też cały cykl sesji, ale to nie jest miejsce tutaj. Tutaj skoncentrujemy się na różnicach w stosunku do klasycznego SQL Servera i na rzeczach związanych z korzystaniem z niego bezpośrednio albo w aplikacji, albo w naszych aplikacjach stacjonarnych, w których będziemy działali. Także o tym SQL Azure będziemy mówić tutaj. Nie wiem, czy zdążymy mówić o synchronizacji danych, prawdopodobnie tylko wstąpimy. Także jak pojawi się kontynuacja Azure, a prawdopodobnie wiosną, jak będziecie wyrażać taką chęć, oczywiście proszę się wypowiadać na forum, jakieś informacje, uwagi, czy na co byście chcieli zwrócić szczególną uwagę, to zapraszam oczywiście. Ale w każdym razie ten cykl możemy dalej rozwijać. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to jest Azure Session, czyli powiem na całej sesji Azure, jak to działa, jak to ma funkcjonuje. No i 2 marca na ostatniej sesji opowiemy o App Fabric, czyli opowiemy o tym, w jaki sposób jest Azure dba o nasze bezpieczeństwo po stronie właśnie chmury, w jaki sposób odbywa się komunikacja pomiędzy serwisami i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda przez nas przygotowany cykl podstawowy cykl dotyczący Azura, zatytułowany właśnie Poznaj Azure od A do Z. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu pozostałe odcinki, które będą już bardziej szczegółowe. Z mojej strony, ze strony Damiana, bardzo dziękuję. No niestety nie udało się Damianowi dźwięku zyskać. On tam, wiem, że coś tam na forum miał napisać na ten temat. Także osoby zainteresowane zapraszam na forum po zakończeniu tej dzisiejszej sesji. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za przybycie wszystkich. Jeśli będą jakieś pytania, widzę, że tutaj w tej chwili żadnych nie ma. Sesja ta była dosyć taka ogólna, więc myślę, że też na razie pytania nie mają się co rodzić. Jak przejdziemy do jakichś konkretnych sesji, gdzie będziemy programować, gdzie będziemy mówić o jakichś rzeczach już takich technicznych, to myślę, że pytania się będą pojawiać. Na pytania będziemy się starali odpowiadać na bieżąco. Jeżeli oczywiście będzie pytań tak dużo, to odpowiemy już na nie offline'owo, czyli na forum w wątku dotyczącym właśnie tego cyklu spotkań. Ja dziękuję bardzo ze swojej strony. Jakby były jakieś pytania, to zapraszam albo mailem, albo poprzez portal WSS czy Kodę Guru. Ja dziękuję bardzo w imieniu swoim i Damiana i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie za tydzień. Mam nadzieję, że wtedy Damian już nie będzie miał problemów technicznych i wszystko nam się uda poprowadzić w taki sposób, jak planowaliśmy. Dziękuję i zapraszam za tydzień.